Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus powiedział do swoich uczniów: uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko i każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie, z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem, by niespodzianie przyszedłszy nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: czuwajcie. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, chyba muszę zacząć od tego mojego miasta pochodzenia, skoro brat Rafał tak to wywołał, choć nie jest to zbyt istotne. Pochodzę ze Stargardu, który jeszcze do niedawna miał przydomek szczeciński, ale postanowili mieszkańcy, że usuną ten przymiotnik. Teraz jest tylko Stargard. Ale już dawno tam nie mieszkam, bo jak miałem 17 lat, wyjechałem za granicę i w tym czuję się do was podobny, że przez wiele lat byłem emigrantem. Co prawda ja mieszkałem w Wielkiej Brytanii, ale to niedaleko stąd i realia wcale nie tak odmienne. Zresztą już jako zakonnik pół roku mieszkałem też tutaj w Belgii. Co prawda nie w Antwerpii, ale w Brukseli, choć tu w tym klasztorze też nieraz bywałem. Wiem, jak to jest być emigrantem, wiem, jak to jest żyć w Belgii, wiem, jakie są tutaj realia. I powiem szczerze, że was podziwiam, że w tych realiach zachowujecie swoją wiarę, że przychodzicie do kościoła, bo w tym kraju to jest bardzo oryginalne zachowanie. Jak chodziłem po Brukseli w moim habicie, a miałem wtedy brodę dwa razy dłuższą niż teraz, to byłem regularnie witany salam aleikum. Kulturalnie odpowiadałem aleikum al-salam i wyjaśniałem, że jestem księdzem katolickim. Na tym się mój francuski kończył, więc trudno mi było się dalej z nimi dogadać, ale widziałem zdumienie w ich oczach, że to tacy jeszcze żyją. Bo rzeczywiście żyjecie w kraju, gdzie katolicyzm jest gatunkiem wymierającym. Jesteście jak dinozaury, nie wiem, czy wiecie. Ale to nie zawsze większość ma rację. Także spokojnie. Pamiętam z tego czasu, kiedy mieszkałem czy to w Anglii, czy to już jako zakonnik tutaj w Belgii, częste rozmowy z moimi rówieśnikami, z ludźmi mniej więcej w moim wieku na temat wiary, na temat chrześcijaństwa. Większość moich rówieśników mówiła mi: po co ty wierzysz? Po co ci to chrześcijaństwo? My tego nie potrzebujemy. Ja nie potrzebuję, mówili mi moi koledzy, żeby ktoś mi mówił, co ja mam robić. Nie potrzebuję kogoś, żeby mi stawiał zakazy i nakazy. Po co mi to? Po co taki ciężar w ogóle? Ja chcę się bawić, żyć bezproblemowo. Myślałem sobie, rzeczywiście, jeżeli chodzi o przemysł rozrywki, nie wygramy ze współczesnym światem. Nawet jakbyśmy kościoły zamienili w dyskoteki, nie przebijemy tego świata. No więc pytałem siebie, co, nie mamy nic do zaoferowania tym ludziom? Rzeczywiście chrześcijaństwo to jest taki ciężar, jakaś taka religia, która po prostu stawia tylko ograniczenia i nakazy? No nie. To, co przed chwilą usłyszeliśmy, bracia i siostry, się nazywa Ewangelia. A Ewangelia w grece dosłownie znaczy dobra nowina, radosna wiadomość, coś bardzo pozytywnego, coś, co powinno sprawić, że się niesamowicie cieszymy. Wiecie, dobra nowina to jest wtedy, jak ktoś jest kibicem, ja jestem, teraz podpadnę przynajmniej połowie audytorium, jestem kibicem Legii Warszawa. Tak, wiem, tutaj już połowa nie lubi tego klubu. Ale dobra nowina, słuchajcie, to jest wtedy, jak w ostatniej kolejce ligowej, w ostatniej minucie jakiś piłkarz Legii strzeli zwycięską bramkę i zdobywamy mistrza Polski. Wtedy to jest dobra nowina. Ja i moi koledzy, kibice Legii wtedy skaczemy z radości, cieszymy się. To jest dobra wiadomość. Mieliście takie reakcje w kościele? Wychodzisz z kościoła i skaczesz z radości, że usłyszałeś dobrą nowinę, że coś pozytywnego się stało. Jak obserwuję ludzi, jak wychodzą z kościoła, to czasami mam wrażenie, że jest dokładnie odwrotnie. Wychodzą, nos na kwintę, smutek wymalowany na twarzy. No to co się dziwić, że potem taki młody człowiek mówi: ja nie potrzebuję chrześcijaństwa. Nikt nie potrzebuje smutnych chrześcijan. Nikt nie potrzebuje chrześcijan, którzy przeżywają swoją religijność jako ciężar, jako coś, co jest tylko jakimś kieratem. I warto się zastanowić, czym jest dla ciebie, bracie, siostro, chrześcijaństwo. To jest jakiś kierat, w którym się kręcisz, wypełniając przykazania? Czy to jest jak radość kibica po meczu, jak coś, co po prostu wprawia ciebie w euforię? My, bracia i siostry, bardzo często przeżywamy chrześcijaństwo jako obciążenie, bo nie potrafimy słuchać dobrej nowiny. Niby jest nam głoszona ta dobra nowina, niby słyszymy słowo, które powinno nas radować, a słyszymy to w taki sposób, że jesteśmy nim zdołowani. Bo nie wiem, czy mamy jakiś taki filtr na uszach, czy to jest nasza wina jako duchownych, że tak to głosimy. Myślę, że czasami jest, przepraszam. Ale często słyszymy tą dobrą nowinę jako ciężar. Ja pamiętam, jak pierwszy rok moich studiów w Wielkiej Brytanii, mamy spotkanie z naszym opiekunem roku i tenże opiekun roku przyszedł do nas i mówi: mam dla was bardzo dobrą wiadomość. No świetnie, myślimy. Dostaliście się na jeden z najlepszych uniwersytetów, po prostu powinniście być szczęśliwi. No świetnie. I tutaj na tym uniwersytecie macie najlepsze biblioteki, macie dostęp do źródeł. Możecie pracować, czytać, pisać. My sobie myślimy, to jest dobra wiadomość, że będziemy pracować. Byśmy myśleli, że będzie czas też gdzieś wyjść, nie? Jak to studenci. Dobra nowina, będziesz pracował, czeka cię kilka lat charówki, potem będziesz miał dobry dyplom. My tak słyszymy chrześcijaństwo. Dobra nowina, musisz być dobry, musisz przestrzegać przykazań, musisz chodzić co niedzielę do kościoła, musisz kochać tego swojego bliźniego i potem dostaniesz certyfikat, z którym pójdziesz do nieba. Ale najpierw musisz, nakaz. Tak słyszymy dobrą nowinę. Też mi dobra nowina, że ja muszę. Co to za dobra nowina, że człowiek musi? I to jest problem, że my właśnie tak słyszymy tę dobrą nowinę. Jesteśmy tym zmęczeni, bo ja słyszę Ewangelię, która mówi: musisz kochać swojego bliźniego, a ja mam dość kochania tego mojego bliźniego, bo z tą kobietą, która jakimś zrządzeniem losu stała się tak paręnaście lat temu moją żoną, to już wytrzymać nie mogę, tak? I Ewangelia mi mówi: masz ją kochać, albo tego chłopa, a to chyba jeszcze gorzej, masz go kochać, a ty już masz dość, ty już nie masz sił, ty go ledwo tolerujesz i się czujesz złym chrześcijaninem i się czujesz, że ta Ewangelia cię miażdży. Albo ta Ewangelia ci mówi, że masz żyć w czystości, a ty z tą swoją narzeczoną to już nie ma opcji, nie? I miażdży cię ta Ewangelia po prostu, to jest ciężar nie do uniesienia. Jesteś smutny, bo nie potrafisz tak żyć, jak to Słowo ci mówi. I pojawia się rozgoryczenie. I dlatego jesteśmy często smutnymi chrześcijanami. Bracie i siostro, kto ci powiedział, że Ewangelia to ci daje jakieś nakazy? Skąd w ogóle w naszym mózgu zrodził się taki koncept, że Ewangelia to jest po to, żeby nam coś nakazywać? To jest w ogóle do góry nogami. To jest od złej strony czytana Ewangelia. Ewangelia nie mówi o tym, co ty musisz. Ewangelia nie mówi o tym, jakie nakazy ci Pan Bóg stawia. Ewangelia mówi o tym, co Bóg dla ciebie zrobił. Ewangelia w pierwszym rzędzie mówi o tym, co Bóg czyni. Jak my czytamy Ewangelię, zaczynając od moralności, czyli tego, co ja muszę, to tak jakbyśmy brali kryminał. Wiecie, kryminały są tak napisane, że przez 800 stron, żebyś się zastanawiał, kto jest mordercą, i dopiero na ostatniej stronie się dowiadujesz. Jak tak czytasz kryminał, to on cię trzyma w napięciu i dlatego nie możesz tej książki odłożyć na półkę. Jak zaczniesz czytać kryminał od ostatniej strony, no to to jest nonsens. To się tego nie da czytać w ogóle. Jak ty chcesz zacząć czytać Ewangelię od nakazu moralnego, to tego się nie da słuchać. To jest jakaś katorga. A Ewangelia nie jest taka. Ale my tak ją słyszymy. Słyszeliśmy przed chwilą Ewangelię. Ewangelię, w której dominującym słowem jest czuwajcie. Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz przyjdzie. I co się rodzi w naszym umyśle? Ja przez wiele lat słuchałem tej Ewangelii w taki sposób, że ona budziła we mnie lęk. Budziła we mnie niepokój, bo oto Pan Bóg w niebo wstąpił i kiedyś przyjdzie ponownie. I ja muszę cały czas być na baczność, bo nie wiadomo, kiedy przyjdzie, a jak okaże się, że przyjdzie w takim momencie, kiedy ja będę w jakimś tam nieładzie moralnym, no to może być źle. Muszę czuwać. Muszę być na baczność, muszę być poprawny od linijki, muszę się starać. Też mi dobra nowina. Ale my tak słyszymy, bo mamy taki obraz Boga gdzieś wdrukowany w naszą głowę. Może, nie wiem, nasi rodzice, może nasze babcie nam w taki wkleiły do głowy, mówiąc, bądź grzeczny, bo cię Bozia skaże. I nosimy taki obraz takiego karzącego Boga, z taką maczugą stoi, poszedł sobie, powiedział, macie być grzeczni, a niech mi któryś spróbuje coś zrobić. Poszedł, wcale pewnie daleko nie poszedł, siedzi za żywopłotem pewnie, spogląda na nas z ukrycia i jak tylko przestaniemy się zachować, to wtedy wyjdzie z tą maczugą i łup. Taki obraz można mieć w głowie Pana Boga. I wtedy Ewangelia jest ciężarem, wtedy mi jest trudno tą Ewangelią żyć, a już na pewno się nie mogę nią cieszyć, bo co to za dobra nowina, że stoi policjant za rogiem i mi zaraz mandat wlepi. Żadna dobra nowina. Ale Pan Bóg nie jest taki. Ale my ciągle to słyszymy, musisz, nie? Zaczyna się Adwent i co słyszysz? No, Adwent się zaczyna, to muszę jakieś postanowienie dobre zrobić, nie? Myślisz sobie, no, słodyczy nie będę jadł. No, trudne to jest, no, ale nie będę, bo muszę. A potem sobie myślisz, to trochę takie dziecinne, żebym słodyczy nie jadł, nie? To może bym Facebooka wyłączył. Nie dam rady, nie? Gdzie Facebooka wyłączyć na 3 tygodnie? Ludzie, ile tam się wydarzy, nie? Ile potem będzie powiadomień, nie? Ale słyszymy to, musisz coś zrobić. A pomyślałeś kiedyś o tym, że Adwent nie jest po to, żebyś ty coś zrobił, tylko żeby Pan Bóg coś zrobił w twoim życiu? W Adwencie naprawdę nie chodzi przede wszystkim o to, co ty zrobisz, ale chodzi o to, żebyś zobaczył, co Pan Bóg przez te 3 tygodnie chce w twoim życiu zrobić. A On chce zrobić niesamowite rzeczy, bo On ciebie kocha. Dlaczego jest tak, że my ciągle słyszymy Ewangelię przez ten filtr musisz? Przez ten filtr powinności. Bo my tacy jesteśmy. Bo w nas jest postawa roszczeniowa. My ciągle się czegoś domagamy od innych. Ja uczę w szkole gimnazjalnej. A jest taka moja supermoc, jak niektórzy mówią. Nie? Uczenie gimnazjalistów. Bardzo polecam każdemu. Ćwiczy cierpliwość jak nic innego. Przychodzi do mnie taki mój uczeń, właśnie gimnazjalista, i mówi, proszę brata, a czemu brat mi nie poprawił oceny, bo 1 dostał? Ja mówię, a czemu miałem ci poprawić ocenę? Bo mi się należy, w statucie szkoły jest napisane, że w ciągu 2 tygodni powinienem mieć poprawioną ocenę. Ja mówię, chłopie, ale to ty masz do mnie przyjść i zaliczyć ten sprawdzian, a nie ja mam ciebie szukać, żeby ci postawić lepszą ocenę, nie? Autentyczna sytuacja. Miał do mnie pretensje, że ja go nie znalazłem, żeby on mógł poprawić ocenę, nie? No przecież to... Komu powinno zależeć, mi czy jemu? Ale takie mamy pokolenie z mentalnością roszczeniową. My nie jesteśmy lepsi. Nam też się należy, żeby rząd dał pracę, żeby ludziom się żyło lepiej. Nie wiem, co nam się należy. Od żony się należy, żeby dom był posprzątany. Od męża się należy, żeby więcej kasy przynosił do domu. Ciągle mamy roszczenia wobec innych. A logika człowieka, który ma roszczenia, jest taka, że myśli, że inni też mają roszczenia wobec niego. Nie? Kłamca wszystkich podejrzewa, że mówią nieprawdę. Ja, człowiek roszczeniowy, podejrzewam Pana Boga, że jest dokładnie taki sam jak ja. Czyli podchodzi do mnie i ma wobec mnie jakieś roszczenia, czegoś ode mnie chce. Więc mówię, dobra Boże, mów czego chcesz, ja się postaram to spełnić, a w zamian ty zrobisz to, czego ja chcę. I wchodzimy w mentalność handlowca z Panem Bogiem. Dobra, dawaj Ewangelię, pokaż jakie przykazania, co? Raz w tygodniu kościół, przynajmniej raz w roku spowiadać się, tak? W rekolekcjach adwentowych uczestniczyć, proszę bardzo, mogę. A w zamian daj zdrowie, daj dobrą pracę, nie? Mentalność handlowca. Chcemy Pana Boga w pewnym sensie zawłaszczyć, kontrolować tym, że będziemy z Nim skutecznie handlować. To jest jakaś karykatura. To nie jest Bóg chrześcijan. Bóg chrześcijan naprawdę, bracie, siostro, nie jest takim automatem na Coca-Colę, że podchodzę, wrzucam 2 euro i wypada puszka. Spełnię przykazania i dostaję to, co chcę. Bóg nic od ciebie nie chce, ani ode mnie. Bóg chce nas obdarowywać. Bóg chce nam dawać. On nie wchodzi z nami w handelek, w kontrakty jakieś. On nas kocha jak swoje dzieci. I nie domaga się zapłaty, tylko ufności. Nam jest trudno zaufać. Nasz Bóg naprawdę nie jest Bogiem okrutnym, naprawdę nie jest Bogiem wymagającym. Zobaczcie, co mówi dzisiaj do nas Izajasz. Izajasz mówi, że ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby jakiś Bóg poza tobą działał tyle dla tego, co w nim pokłada ufność. To się po prostu w głowie nie mieści, ile ty, Panie Boże, chcesz zrobić dla tego, kto ci zaufa. Nie ile ty od niego żądasz, ale ile ty chcesz mu dać. A święty Paweł mu wtóruje i mówi: nie doznajecie braku żadnej łaski, oczekując objawienia Jezusa Chrystusa. Nic wam nie brakuje. Bóg przychodzi do mnie i do ciebie dzisiaj z dobrą nowiną, z najbardziej radosną wiadomością, jaka może być. I bracia, siostry, jak słuchamy słowa, jak czytamy Pismo Święte, to pierwsza rzecz, którą musimy wyłapać, to jest właśnie to: usłysz słowo zbawienia. W każdym fragmencie Pisma Świętego najpierw usłysz dobrą nowinę, to, co Bóg dla ciebie robi. A to, co ty masz zrobić, jest tylko odpowiedzią. I jak zrozumiesz, co Bóg dla ciebie zrobił, ta odpowiedź będzie prosta. Bo jak ja widzę, że jestem obdarowany, to nie jest dla mnie sztuką, żeby z tego obdarowania skorzystać. Więc co nam dzisiaj mówi Ewangelia? Jaką dobrą nowinę dla mnie, dla ciebie dzisiaj daje Ewangelia? Bo to nie jest dobra nowina o tym, że mamy się lękać, że Pan Bóg niespodzianie powróci i nam wszystkim mandat wlepi. Jaka jest ta dobra nowina? Pierwsza jest taka, że Bóg ci ufa. Że Bóg tobie wierzy. Bo Pismo mówi dzisiaj, że ten Pan udał się w podróż i swoim sługom, czyli nam, zostawił wszystko, co ma. Swój dom, tak, różne swoje majątności, swoje skarby nam pozostawił. Nie wierzysz? Zobacz, Pan Bóg dał ci ciebie samego. Mi dał siebie, dał moje własne życie w moje ręce. Ja nie wiem, czy ja bym sobie zaufał. Wiedząc, jakie głupoty i błędy w życiu zrobiłem, to nie wiem, czym samego siebie sobie powierzył. A Bóg mi zaufał. Zobacz, dał ci ludzi, o których możesz się troszczyć. Dał ci męża, żonę. Wielu z was dał dzieci. Dał nam rodziców. I zaufał nam. Jak słucham czasami rodziców podczas rozmów czy w konfesjonale, wielu mówi: no, bracie, ja się czuję taką beznadziejną matką, bo się denerwuję na te moje dzieci, brak mi cierpliwości. Ja się czuję beznadziejnym ojcem, bo nie mam dla nich czasu. Ja nie wiem, czy jakbyśmy tak uczciwie spojrzeli, czy sami byśmy sobie dali te dzieci. Może byśmy sobie nie zaufali. A Pan Bóg nam ufa, bo nas kocha. To jest dobra nowina dla mnie i dla ciebie, że Bóg nam ufa. Pomimo tego, że bardzo dobrze wie, że w naszym życiu nie brakuje momentów trudnych i ciemnych. Pomimo tego, że wie, że popełniamy błędy. Wiecie, dlaczego Bóg nam ufa pomimo tego, że popełniamy błędy? Bo On wie, że nawet z tych naszych błędów On potrafi wyprowadzić dobro. Że nawet z tego, co jest w naszym życiu ciemne, On potrafi uczynić blask. Bo zobaczcie, nasze życie to tak właśnie wygląda. Taka sinusoida. Noc, dzień. Dobre momenty, kiepskie momenty. Jedni mają czerwiec, długie dnie i krótkie noce. Większość z nas ma grudzień. Noc, noc, noc. Czasem jakiś promyk słońca i znów noc, zanim się zorientujemy. I zobaczcie, co o tej nocy mówi nam dzisiaj Ewangelia. Ewangelia mówi, że właśnie w tej nocy przychodzi Bóg. Może przyjść w każdym momencie tej nocy. I wieczorem, i o północy, i o pianiu koguta, i rankiem. W każdym momencie nocy Bóg przychodzi. Ta noc jest metaforą naszego życia. My często żyjemy w ciemnościach, nie rozumiejąc siebie, nie rozumiejąc świata, nie rozumiejąc naszej historii życia. Różne są ciemności. I dziś Bóg przychodzi z dobrą nowiną. Przychodzę do ciebie w twoich mrokach. Chcę tam ciebie nawiedzić po to, żeby ci pomóc. I to nie jest przypadek, że ewangelista mówi o tej nocy, dzieląc ją na 4 odcinki. Zgodnie z ówczesną mentalnością, bo tak straże wojskowe dzieliły noc na takie 4 właśnie pory. Wieczór, północ, pianie koguta i świtanie. I każda z tych pór ma znaczenie symboliczne, które odczytujemy przez inne fragmenty Ewangelii. Bo jak się zastanawiasz, bracie i siostro, jak czytać Pismo Święte, to najlepsza metoda jest taka. Pozwól, żeby Pismo Święte wyjaśniało Pismo Święte. Żeby jeden fragment wyjaśniał ci drugi. I co znajdujemy na temat tej nocy w Piśmie Świętym? Pierwszy czas, kiedy przychodzi Bóg, to jest wieczór. I co się dzieje wieczorem? Wieczorem Jezus rozmnaża chleb. Czytamy w 6 rozdziale Ewangelii Markowej, że ludzie trwali przy Jezusie cały dzień, słuchali Jego nauczania, a wieczorem, kiedy już było późno, przyszli apostołowie i powiedzieli: Panie, odpraw ich, bo cały dzień tu siedzą, nie mają co jeść, niech pójdą, niech zakupią sobie żywności. A Jezus im mówi: wydajcie im jeść. Oni mówią: Panie, ale mamy tylko 5 chlebów i 2 ryby. I to wystarcza. Bóg z tego niedostatku karmi 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. I to jest zapowiedź. Bo później, innego dnia, wieczorem, po zapadnięciu zmroku, Jezus zasiadł ze swoimi apostołami wokół stołu, wziął chleb i powiedział: to jest moje ciało, bierzcie i jedzcie. A to wino to jest moja krew, bierz i pij. I co to dla nas znaczy? To jest dobra nowina, która mówi ci, że w twoim niedostatku, w twoim braku, w twoim głodzie, właśnie w to wchodzi Pan Bóg. Każdy z nas ma w swoim sercu jakiś głód, jakieś pragnienie. Możesz mieć głód miłości, bo nie wiem, masz 40 lat i ciągle jesteś sam, sama, nie znalazł się żaden kawaler czy żadna panna, która by cię zechciała. Może masz głód, bo chciałbyś mieć własne potomstwo, a go nie masz. Może masz głód, bo całe życie chciałeś, żeby twój własny ojciec cię docenił, powiedział jedno dobre słowo o tobie, a nigdy nie usłyszałeś. Może masz głód, bo wszystkim twoim braciom się udało, a ty jesteś nieudacznikiem. A może odwrotnie, tobie się udało, masz mnóstwo pieniędzy, ale nie czujesz się spełniony w relacjach, bo nie masz szczęśliwej rodziny. Każdy ma jakiś głód, każdy ma jakieś pragnienie, jakiś brak. I Jezus mówi: mogę przyjść wieczorem po to, żeby ciebie nakarmić sobą, żeby każdy twój brak dopełnić. Żebyś nie czuł tego głodu. To jest dobra nowina. Jezus przychodzi w braki twojego serca, żeby cię nakarmić. Ale mówi: mogę przyjść o północy. Co to znaczy, że przychodzi o północy? Czytamy w Ewangelii przypowieść, w której o północy przychodzi sąsiad do sąsiada i mówi do niego: wyjdź i daj mi chleba, bo przyszedł z drogi mój przyjaciel, a nie mam czym go poczęstować. Więc proszę cię, wyjdź i mnie nakarm. Daj mi chleba. Ktoś przychodzi i żebrze. Tym kimś jest sam Pan Bóg. To On przychodzi do nas jako żebrak. Przychodzi jako ten najmniejszy. Właśnie o północy przychodzą aniołowie i zwiastują na polach betlejemskich, że oto narodził się Mesjasz. Jak się narodził? W pałacu? Nie. Rodzi się w żłobie. Rodzi się w grocie, gdzie trzymano zwierzęta. Gdzie się trzyma zwierzęta, tam są też ich różne odpady po nich. Tam naprawdę nie było Wersalu. Tam było brudno. Tam przychodzi Mesjasz, tam się rodzi. Dlaczego? Żeby pokazać ci jedną rzecz. Że On przychodzi do ciebie jako sługa. Każdy z nas ma w swoim sercu takie przestrzenie, w których się czuje słaby, w których się czuje gorszy od innych. Każdy z nas ma taką swoją, jakąś, taki swój kompleks, na różnym tle, jeden intelektualny, drugi na tle wyglądu, trzeci z powodu historii życia. A Pan Bóg mówi, ja przychodzę do Ciebie jako uniżony, jako ten, kto ma Ci służyć. Po co? Żeby Ciebie wywyższyć, żeby Twoja słabość mogła się stać Twoją mocą. To jest dobra nowina. Bóg przychodzi do Ciebie jako sługa, kłania się przed Tobą, przychodzi jako ten mniejszy. A może do Ciebie chce przyjść o pianiu koguta, o 3 nad ranem. Co się dzieje o pianiu koguta? Piotr, który się zaparł mistrza, słyszy, że kogut zapiał. I to jest symbol grzechu. Każdy z nas, bracia i siostry, ma swoje zapieranie się Boga wpisane w historię życia. Nie wiem, jak Ty się Boga zaparłeś. Wiem, jak ja się Go zapierałem nie jeden raz i obawiam się, że jeszcze może mi się zdarzyć. Ale też masz swoje grzechy. Też zrobiłeś takie rzeczy, na myśl o których Ci jest wstyd w tej chwili. Ja takie mam. I Bóg mi mówi dzisiaj, przychodzę do Ciebie o pianiu koguta. Wchodzę w Twoją grzeszną rzeczywistość. Wchodzę w Twoje serce dotknięte grzechem i wchodzę tam z miłosierdziem. I mówię, tak jak powiedziałem potem Piotrowi, paś owce moje, tak wiem, kim jesteś, wiem, że się mnie zaparłeś, znam Ciebie, wiem, co jest w Twoim sercu, ale ja Ciebie kocham, z Twoim grzechem Ciebie kocham. Przychodzę w Twoją noc grzechu z wybaczeniem. To jest dobra nowina, że jestem kochany pomimo mojego grzechu. A może do Ciebie, bracie, siostro, chcę przyjść nad ranem, o świtaniu. Nad ranem pierwszego dnia po szabacie, gdy jeszcze było ciemno, poszła Maria Magdalena do grobu. Nad ranem dokonuje się zmartwychwstanie. I to jest najlepsza możliwa nowina, bo Jezus mówi, ja wchodzę w Twoją śmierć. Wchodzę w Twoją śmierć z nowym życiem. My całe życie żyjemy w cieniu śmierci. Bo choćbyś nie wiem, kim był, nie wiem, co osiągnął, to umrzesz. Umrzesz, bracie i siostro, ja też umrę. I my się lękamy tej śmierci. Chcielibyśmy coś po sobie zostawić. Chcielibyśmy tą śmierć odsunąć. Lękamy się umierania, tracenia dla drugiego człowieka. A Jezus mówi, nie bój się, bo w Twoją śmierć ja przychodzę. Ja, zmartwychwstały Pan, przychodzę w noc Twojej śmierci, aby dać Ci życie. Możesz umrzeć, bo śmierć nie ma nad Tobą władzy. To jest najlepsza nowina, że Bóg wchodzi w moją śmierć ze swoim życiem. Dlaczego ewangelista mówi, że nie wiemy, kiedy Pan przyjdzie? Dlatego, bo to Pan wie, czego nam najbardziej potrzeba dzisiaj. W którą część naszej nocy ma dzisiaj najbardziej wejść? Bo On zna Twoje serce i wie, czy potrzebuje Ciebie nakarmić, czy potrzebuje Ciebie podnieść, czy wybaczyć Ci, czy dać Ci nowe życie, bo umarłeś. On wie. Nie musisz się tym przejmować. Ta Ewangelia, ona nie mówi, że On przyjdzie z zaskoczenia, że przyjdzie z zasadzki jakiejś, ale On mówi, że On cały czas przychodzi w to, co jest Twoją nocą. On chce wchodzić. Tylko On potrzebuje jednego. Tego, żebyś Ty Go przyjął. Żebyś Ty się otworzył. Śpiewały dzieci na początku mszy świętej, oto stoję u drzwi i kołaczę. Słowa z Księgi Apokalipsy. On chce wejść w Twoje życie ze swoim dobrem. Pytanie, czy Ty czuwasz? To znaczy, czy Ty jesteś gotów Mu otworzyć, żeby wziąć? On nie przychodzi, żeby zabierać, ale żeby dawać. I bracie i siostro, po to jest ten Adwent. Po to są te rekolekcje, żebyś Ty zobaczył Boga przychodzącego do Ciebie w nocy, w ciemności Twojego życia. Nie w tym, co jest w Tobie piękne, jasne, nie w świetle dnia, kiedy możesz się popisać tym, że o, akurat dobry uczynek zrobiłeś. Świetnie, że zrobiłeś dobry uczynek, ale Bóg mówi, ja chcę wejść również w to, co jest ciemnością Twojego życia. Czy mi otworzysz? Czy będziesz czuwał? Zapraszam Cię, bracie i siostry, abyś wziął udział w tych rekolekcjach. Nie tylko przychodząc, nie tylko słuchając, bo ja Cię nie nawrócę, ja nie zmienię Twojego serca. Żebym ja się nawrócił, to będzie sukces. Ale żebyś wziął udział w tych rekolekcjach, to znaczy pozwolił Bogu wejść w swoje życie. Otworzył się na tę rzeczywistość Boga przychodzącego. Zaproś Go dzisiaj w tę część Twojej nocy, w której Go najbardziej potrzebujesz, a On przyjdzie. Jego przyjście jest pewne jak poranek. Amen.